Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Gościną kluczowego tematu jest posłanka Lewicy Katarzyna Iberhan. Dzień dobry Pani poseł.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Spóźnienie Pani poseł wynika z korków i od razu zapytam, czy podobają się Pani, czy podoba się Pani polityka remontowa Jacka Jaśkowiaka?
No, powiem szczerze, nie jest ona dla mnie zrozumiała. Z wiadomych względów często bywam w Warszawie, właściwie każdego tygodnia i tam też słyszę narzekania na remonty, ale proszę mi wierzyć, Poznań bije naprawdę wszystkie miasta, w których byłam ostatnimi czasy, czy Toruń, czy Trójmiasto. Naprawdę bijemy na głowę, jeżeli chodzi o poziom rozkopania miasta w stosunku do obszaru miasta, może tak to ujmę.
A powiem tak, w jaki sposób klub Lewicy Poznańskiej odnosi się do tych równolegle prowadzonych remontów, no chociażby remont centrum, który tak naprawdę paraliżuje, to chyba cały dzień jest paraliżowany ten przejazd na niepodległości Święty Marcin.
Znaczy, przejazd to jedno, ale wydaje mi się, że dramatyczne jest to, że po takim czasie pandemii, kiedy znajdujące się w centrum lokale były pozamykane, gdy nastało w końcu takie pierwsze lato niepandemiczne i można by było wystawić ogródki i trochę nadrobić te straty po czasie pandemii, no okazało się, że nie ma ich gdzie wystawić, bo miasto rozkopane. I tak samo teraz, no zbliża się, przecież mam to już jutro, 11 listopada i tak naprawdę nie przypominam sobie takiej drugiej sytuacji, żeby, przynajmniej za mojego życia, żeby ulicami miasta przed Świętym Marcinem nie szedł pochód świętomarciński z Marcinem na białym koniu.
Zawsze musi być ten policzny pierwszy raz. Przejdźmy,
no i dlatego
poseł.
Też wiem, że przedsiębiorcy też bardzo na to liczyli i robią alternatywną imprezę z tego, co się zdążyłam z doniesień medialnych zorientować.
Pani poseł, chciałem przejść do polityki tej dużej i zapytać panią poseł, ile procent powinna zostać podniesiona pensja minimalna?
Oj, tak, bo tutaj widzę, że do wczorajszej debaty o rynku płacy się odnosimy.
Ja
tak,
powiedzmy naszym słuchaczom, że pani poseł Katarzyna Iberhan wzięła udział w takiej debacie o rynku pracy, którą zorganizowali pracodawcy i postawiła, chyba pani przebiła wszystkich polityków dosyć wysoką liczbą, wysokim procentem.
Ja się odnosiłam wtedy ponieważ padło pytanie o porównanie wzrostu pensji minimalnej, bo porównanie wzrostu pensji minimalnej do wzrostu pensji w ogóle w budżetówce, która w tej chwili wynosi 8%. I my jako Lewica uważam, że to jest oczywiście za mało. Złożyliśmy projekt ustawy, który zakłada podwyżkę 20% wynagrodzeń w budżetówce. I co do zasady uważam, że pensja minimalna i w ogóle wszystkie inne wynagrodzenia powinny nadążać za inflacją, tak? One powinny to, nie powinno się to rozjeżdżać, a w tej chwili mamy właśnie z tym do czynienia, że pensje nie nadążają i te obciążenia, które wzrost wysokości obciążeń, takich jak prąd, gaz czy woda, wzrosty tych cen, pensje nie nadążają za wzrostem tych cen. Mhm.
Ale, jak mówią nie tylko teoretycy, ale i praktycy ekonomii, za takim podniesieniem pensji wiąże się dalszy wzrost inflacji, wiąże się dalsze podnoszenie cen. Tym samym ten mechanizm się napędza. Pytanie takie, gdzie jest bezpiecznik? Czy państwo wyliczyli jakiś moment, w którym można podwyższyć do jakiegoś procenta, żeby te negatywne konsekwencje nie uruchomiły się? Czy państwo macie jakieś prace eksperckie?
Tak. Na inflację najlepszym sposobem są inwestycje. Gdy na rynek trafia realny pieniądz, są realnie wykonywane prace i na te inwestycje cały czas jest szansa ze środków z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Odbudowy, czyli w przypadku Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Macie państwo dostać te środki?
No, Lewica była już przecież w Brukseli, nasza delegacja była w Brukseli, rozmawiała z komisarzami, pytaliśmy o i naciskaliśmy na wypłatę tych środków. Przecież głosowaliśmy za środkami z Europejskich Funduszy Odbudowy, za co nam się oberwało, że głosujemy razem z PiS-em, ale tak naprawdę głosowaliśmy, nie chodziło o to, z kim głosujemy, ale za czym głosujemy. Głosowaliśmy za środkami finansowymi dla Polski, dla Polek i Polaków.
Pani poseł, a czy rozmawialiście z europosłami Lewicy spoza Polski w Europarlamencie, żeby jednak nam tych środków nie blokowali, ponieważ to nie jest tylko spór prawny. To jest jednak trochę spór ideologiczny i polityczny. Dlaczego tutaj nie lobbujecie?
Myślę, że to jest spór, jeżeli już, to spór o wartości i te wartości, na podstawie, na których zbudowano Unię Europejską. I rozumiem, że tutaj pan redaktor odnosi się do kwestii praworządności. Ale tak naprawdę oczekiwania Komisji Europejskiej są bardzo konkretne. Przecież polski rząd podpisał wspólnie podpisany projekt Krajowego Planu Odbudowy, który zawiera kamienie milowe, na które rząd się zgodził przecież. I wśród tych kamieni milowych...
No właśnie, nie jest tak, że rząd je zrealizował. Pan prezydent Andrzej Duda uważa, że spełnił wszystkie oczekiwania pani Ursuli von der Leyen i czuje się oszukany. Czy faktycznie zgodzi się pani z tą interpretacją?
Nie wiem, co czuje pan prezydent, ale przecież Polski jest ustawa, która tak naprawdę zmienia szyld. Zamieniliśmy Izbę Dyscyplinarną na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Co do zasady, system dyscyplinarny nieco został poprawiony, ale nie jest jeszcze, nie gwarantuje pełnej niezawisłości i niezależności sędziów, a o to przecież chodzi Komisji Europejskiej.
Kluczkiem całej sprawy jest to, czy jeśli już o tym mówimy, pani poseł, sprawa dotyczy tego, czy sędzia może podważać status innego sędziego. No gdyby się na to zgodzić, mielibyśmy zupełną anarchię.
Sędzia mogący podważać status innego sędziego, no, czyż nie to będzie robiła Izba Dyscyplinarna, czy teraz Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Ale wracając do pana pytania, że rząd spełnił te kamienie milowe, a zła Unia nie chce wypłacić. To jeżeli rząd ma takie przekonanie, że spełnił te kamienie milowe, to dlaczego jeszcze nie wystosował wniosku o wypłatę? No, bo to też wyszło w trakcie naszych rozmów z komisarzami, że oni są gotowi te pieniądze wypłacić po spełnieniu tych warunków, ale oczywiście przede wszystkim rząd musi o nie zawnioskować, czego jeszcze nie zrobił. A nie zrobił tego dlatego, że wie, że jeszcze tych wszystkich kamieni milowych nie spełnił, że te rozmowy są w trakcie. Z tego co wiem, chyba nie wiem, czy nie w dniu dzisiejszym właśnie minister Szynkowski-Welsenk jest właśnie w Brukseli.
Wspieracie pana ministra Szynkowskiego-Welsenka w tych negocjacjach?
Znaczy, nie bierzemy w nich udziału, bo bierze w nich udział rząd, ale trzymamy kciuki za spełnienie kamieni milowych i za wypłatę tych środków. Domagamy się wręcz tego.
Pani poseł, jak mówimy o pieniądzach, chciałem wrócić na podwórko krajowe. Poseł pani klubu, Arkadiusz Iwaniak, zresztą poseł bardzo kreatywny. To jest zawsze taki przywilej opozycji, że jak się jest w opozycji, można być kreatywnym, jak się jest już trudniej realizować te pomysły, prawda? I zawsze jest więcej barier. Ale pomysł posła Iwaniaka jest bardzo ciekawy. Mianowicie proponuje on projekt tak zwanej wdowiej renty. Chodzi o przejmowanie świadczeń emerytalnych po zmarłym małżonku. W obecnej sytuacji, przedstawmy to naszym słuchaczom, w obecnej sytuacji wygląda to tak, że po śmierci małżonka w małżeństwie emerytów można albo zachować dotychczasowe świadczenie, albo też można z niego zrezygnować na rzecz tak zwanej renty rodzinnej, czyli zachowuje się wówczas 85% emerytury osoby zmarłej. No, to jest, wydaje się, dosyć dobre rozwiązanie. Co miałby zmienić projekt wdowiej renty w stosunku do obecnego systemu?
Projekt symbolicznie nazwany wdowią rentą, ponieważ jakby częściej to kobiety zostają bez swoich małżonków niż odwrotnie, chociaż oczywiście projekt zakłada możliwość w obie strony, bo to i ta osoba pozostająca w domu i po zmarłej żonie, i po zmarłym mężu, czyli w jedną i drugą stronę można przejąć tą emeryturę. I projekt zakłada, że do własnej emerytury można zawnioskować o połowę świadczenia po zmarłym właśnie współmałżonku. I zanim pan powie właśnie, że to kreatywne i nierealne rozwiązanie, to może podpowiem. kosztowne i tak, i nie, jeżeli chodzi dlaczego tak, jest to rozwiązanie, które tak naprawdę, w którym dorównujemy, doganiamy rozwiązania z te, które już obowiązują trochę bardziej na zachód od nas, czyli na przykład w Niemczech. Tam dokładnie to w ten sposób wygląda. Pamiętajmy, że osoba, która tego, gdzie mamy mieszkanie, mamy zobowiązania, płaciło je małżeństwo, dwoje osób, nagle jedno z nich umiera, ale zobowiązania, w tym czynsz i świadczenia, wszystko zostają takie same. I mówi pan, że to jest kosztowne, ale przecież różne sytuacje sprawiają, często również losowe, zdrowotne, wiadomo, że tej osoby zabrakło, że zmarła, ale przecież mogłaby jeszcze żyć. Gdyby, więc mówi pan, że kosztowne, bo 50% jej świadczenia, ale gdyby żyła, miałoby wypłacone 100% tego świadczenia, więc system za przeproszeniem i tak zyskuje, bo nie wypłaca połowy tego świadczenia, które by normalnie wypłacał, gdyby ta osoba żyła. Także dlatego mówię, że niekoniecznie jest to kosztowne rozwiązanie. Pamiętajmy, że to są świadczenia emerytalne, czyli te świadczenia, które te osoby za swojego życia wypracowały. One poszły do systemu.
Że ten system wdowiej renty Iwaniaka miałby zastąpić obecny system?
Tak, on by miał zastąpić obecny system i na takim poziomie europejskim byłoby to rozwiązanie.
Projekt też ten miałby obejmować świadczeniobiorców spoza funduszu ubezpieczeń społecznych. Co to oznacza?
Czyli jeżeli współmałżonek nie był ubezpieczony, nie był objęty tym ubezpieczeniem, miałby tak człowiek prawo do świadczenia. No to jest kwestia takiej sprawiedliwości społecznej, że tak to ujmę.
No, czy to jest jednak sprawiedliwe, że ktoś, kto nie płacił przez całe życie na ZUS, miałby otrzymać
świadczenie? To są sytuacje wyjątkowe. Jak co do zasady, generalną zasadą jest to, że są to środki wypracowane przez osoby w czasie jego życia. Zresztą pamiętajmy, że osoba zmarła, gdyby żyła, otrzymywałaby 100% tego świadczenia. Osoba, która przejmuje to świadczenie po jej śmierci, nie przejmuje tych 100%, przejmuje tylko połowę. Więc to dla systemu i tak jest właściwie to tak naprawdę wilk syty i owca cała. To jest z korzyścią dla systemu, który nie wypłaca połowy świadczenia i z korzyścią dla osoby pozostającej w domu,
Pamiętajmy, że problem emerytur będzie coraz bardziej palącym problemem w starzejącym się społeczeństwie. I tutaj, jak już jesteśmy przy tej kwestii, chciałem zapytać panią poseł, czy Lewica opowiada się o tym, by system 13, 14 emerytury dla właśnie osób pobierających często bardzo niskie świadczenia. Tutaj nie ma sporu. Czy to jest system, który, tak jak chce Jarosław Kaczyński, powinien zostać na trwałe wpisany w polski system świadczeń?
Znaczy, trudno nazwać 13 czy 14 emeryturę systemowym rozwiązaniem. To są dodatki, które wynikają z dobrej woli.
One zostały, czy nie?
Jesteśmy za tym, żeby emerytura była waloryzowana w sposób systemowy. Też wnioskowaliśmy o to już we wrześniu. We wrześniu po raz drugi dokonać waloryzacji emerytur, tak by te świadczenia goniły rzeczywistość i nadążały za wzrostem cen. To jest systemowe rozwiązanie. Konkretna waloryzacja skorelowana ze wzrostem cen, z inflacją, a nie jednorazowe świadczenie, które w tym roku jest, a w przyszłym roku może go nie być. To wszystko w zależności od woli rządzącej.
Pani poseł, jutro 11 listopada, czy posłowie przyłączą się do poznańskiego Marszu Niepodległości?
Pyta pan o ten marsz organizowany przez Partię Wolność?
Jakiś społeczny marsz.
Czy jakiś społeczny? Wiem, że mam wątpliwości co do kto go organizuje.
To w jaki sposób będziecie jutro obecni?
Powiem tak. Powiem tak. Ja co roku, tak jak już mówiłam wcześniej, co roku brałam udział w pochodzie świętomarcińskim. Wiem, że w tym roku nie ma tego, wiemy, że nie ma pochodu, że są jakieś dni świętomarcińskie na Placu Kolegiackim, więc z ciekawości podejdę i zobaczę. Wiem, że przedsiębiorcy właściwie w ramach takiego swojego cichego protestu przeciwko temu rozkopanemu świętemu Marcinowi i braku tych obchodów organizują własne, więc też podejdę, odwiedzę, zobaczę, jak wygląda alternatywna impreza organizowana oddolnie, a nie tak jak zawsze co roku przez miasto. I też jako delegacja Lewicy w dniu jutrzejszym, ale w Warszawie będziemy też składać na zaproszenie prezydenta Dudy, będą składane kwiaty.
Czyli będzie pani jutro dzieliła czas między Warszawą i
Może się i tak zdarzyć, że będę dzielić czas.
Pani poseł, jako że 11 listopada jest też takim czasem refleksji, no chciałbym zapytać panią, czym jest dla pani patriotyzm? Jak pani definiuje patriotyzm?
O, takie zaskakujące pytanie. Chociaż dla mnie patriotyzm, kiedyś usłyszałam takie ładne sformułowanie, to patriotyzm dnia codziennego. I patriotyzm to płacenie podatków, patriotyzm to to dbanie o swoje środowisko, patriotyzm to dbanie o swój kraj, ale też o siebie nawzajem, traktowanie się z szacunkiem. Nie zgadzam się z tym, by takie słowa jak patriotyzm były zawłaszczane przez tylko jedną opcję. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tylko osoby o konserwatywnych czy prawicowych poglądach są patriotami. Uważam, że my wszyscy jesteśmy patriotami i patriotkami. Nawet jeżeli czujemy się Europejczykami, to nadal czujemy się Polkami i Polakami. I dla mnie patriotyzm to, i gdybym nie była patriotką, to nie byłabym, nie startowałabym przecież do Sejmu i nie chciała reprezentować polskiego.
A patriotyzm lokalny, nasz poznański, to także tradycja rogali. Ustawi się pani do jakiej pracowni, pani poseł? Może jakiś spoiler? Mówią, że jest spór między Mercure, Zagrodniczą, a BNB, prawda?
Tak.
A pani jaką pracownię preferuje?
No nie wiem, czy ja tutaj tak mogę.
Pewnie nie, ale proszę spróbować.
Powiem tak, jest taka sieć kawiarni i tak naprawdę tradycyjnie co roku kupujemy w tym miejscu, przy czym bardzo lubiłam próbować z różnych innych również pracowni, też takich rzemieślniczych. I właśnie gdy w trakcie pochodu świętomarcińskiego te stragany ustawione wzdłuż świętego Marcina, to dla mnie była ogromna frajda i lubiłam sobie kupić to, a tu jeden, to drugi. I jeszcze jeden mały spoiler. Moja siostra świetnie piecze i ona też piecze rogale marcińskie. To są moje ukochane rogale. Przepraszam.
No proszę. Proszę państwa, 11 listopada w Poznaniu to jest niezwykle kaloryczne święto, ale chyba też najbardziej smaczne. Bardzo dziękuję gościnom kluczowego tematu. Była posłanka Lewicy, Katarzyna Iberhan. Dziękuję bardzo pani poseł.
Dziękuję panie rektorze. Dobrego dnia życzę
państwu. Się państwu, życząc dobrego dnia, a chyba już od dzisiaj można te rogale spożywać, także życzę też państwu smacznego.
Już od kilku dni je jem.
Kłaniam się państwu.
Do widzenia.
Kluczowy temat.